Otwórzmy czwartą Księgę Mojżeszową, rozdział 11. Tydzień temu czytaliśmy rozdział 11. I dzisiaj też będziemy czytać ten rozdział. Przyjrzymy się Bożym odpowiedziom. Ale może przeczytam od pierwszego wiersza do 15, żebyśmy sobie przypomnieli, o czym jest tutaj mowa. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo i ogórki, dynie i pory, cebulę i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy tylko patrzeć na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opada w nocy na obóz, opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud, czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą przysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi, gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie, a jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Może do tego miejsca. Przypomnijmy sobie, o czym była tutaj mowa. Mamy naród izraelski, który wyszedł z Egiptu i byli prowadzeni po pustyni. Oni zatrzymali się tutaj w pewnym miejscu. Napisane jest w 12 wierszu 10 rozdziału, że wyruszyli synowie izraelscy w pochód z pustyni Synaj. Obłok zaś trzymał się na pustyni Paran. Więc oni zatrzymali się na pustyni Paran i zaczęli narzekać. Zaczęli narzekać, że nie mają mięsa. I to, co możemy zobaczyć, to to, że Bogu nie podobało się to ich narzekanie. I Bóg zesłał ogień, który po prostu strawił skraj tego obozu, więc wiele ludzi zginęło w tym czasie, kiedy narzekali. Zaczęli wołać do Mojżesza i Mojżesz uspokoił ten ogień. Ogień wygasł, natomiast zebrała się grupa ludzi, która w dalszym ciągu miała te żądania jedzenia mięsa i mamy tutaj opisane, że nazwane jest to pospólstwo, czyli pewna grupa i kiedy patrzymy się na hebrajskie znaczenie tego słowa pospólstwo, to możemy widzieć bardziej jako zbiorowisko ludzi, które miało jakieś wspólne żądanie. Czasami odnosimy to pospólstwo jako do grupy takiej bardzo niedobrej, grupy jakiejś, która lubi się buntować, ale to słowo konkretnie, ono oznacza po prostu zbiór ludzi. I możemy widzieć w dalszych słowach, które zostały tutaj wypowiedziane, że jest to po prostu jakaś grupa, może grupa społeczna, która żyła w Egipcie i która miała jakieś, raczej z tych niższych warstw, jakieś zaopatrzenie. Tak? Oni później dalej tam mówią o tym, że mieli to za darmo, tak, w Egipcie, że było to po prostu tanie, było to niemalże w gratisie. I kiedy patrzymy się temu, to rzeczywiście możemy zobaczyć, że Egipt miał swoje bogactwo i w Egipcie ludzie, którzy żyli w tym czasie, oni mieli dostęp do jedzenia, oni mieli dostęp do żywności, oni mieli wiele błogosławieństw, które wynikają z Egiptu. Natomiast to, co możemy zobaczyć, co mówi Słowo Boże, to raczej nie to było problemem, ale problemem było to, że tam byli Egipcjanie, którzy uciskali, którzy powodowali, że że było po prostu ciężko. Byli naganiacze. I możemy w drugiej Mojżeszowej, trzecim rozdziale, zobaczyć. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wiersz 7 i 9. Tutaj są zapisane słowa Boga, Bożych myśli, które, czy Bożego wglądu w to cierpienie narodu izraelskiego. I napisane jest: rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go do kraju, do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. I później do siedziby Kanańczyków, Chadejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, które Egipcjanie ich dręczą. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy się na Egipt i tą ziemię obiecaną, to nie da się porównać, jeśli chodzi o żyzność i o obfitość. Natomiast problemem tak naprawdę narodu izraelskiego to byli Egipcjanie, którzy uciskali, tak? Byli to naganiacze, którzy uciskali. I możemy zobaczyć nawet nas dzisiaj w tym świecie, kiedy jesteśmy, to zobaczmy, że często nie to jedzenie jest jakby naszym problemem, nie to, że mamy czegoś mniej czy czegoś więcej, tylko co nam często przeszkadza w tym świecie. Kiedy idziemy do pracy, kiedy spotykamy się z ludźmi na ulicy, to postępowanie według ducha tego świata, tak? Kiedy mamy jakieś starcia, kiedy idziemy do pracy i próbują z nas wycisnąć wszystkie soki i widzimy, że to jest bardzo ciężkie, tak? Mamy dostęp do żywności i możemy sobie kupić to wszystko, ale jednak jest coś, co nam przeszkadza w tym świecie, w tym Egipcie, którym nazywa się właśnie ten świat. To, że ciągle zmagamy się z tym systemem, który uciska, dociska, z tymi podatkami, tak, obciążeniami, gdzie po prostu już wydaje się, że nie można dorzucić więcej, a tu się okazuje, że jeszcze coś jest tam dorzucone, jakiś ciężar, który po prostu utrudnia nam życie. Pamiętam, takim moim domowym marzeniem było zrobić sobie miejsce, gdzie mogłem te śmieci wszystkie posegregować. Zawsze to tam stanowiło problem, bo to trzeba mieć 4 śmietniki, tak, czy tam 5, żeby to łatwo później wychodzić. I kiedy już sobie to zbudowałem, to okazało się, że wszedł system kaucyjny z butelkami, tak? I znowu nie mam miejsca na to, gdzie to po prostu składować, tak? Te torby. I ciągle, kiedy nam się wydaje, że już jest wszystko w porządku, to mamy kolejną jakąś tam śrubę, kolejną jakąś rzecz. Tak samo Izrael miał, kiedy był w Egipcie, po prostu naganiacze, ten system, ludzie, którzy ciągle wyzyskują, którzy oszukują, którzy niesprawiedliwie się odnoszą względem nas. I te rzeczy tak naprawdę są takim, co utrudnia. I mamy tutaj tą sytuację tej pewnej grupy ludzi, która po prostu mówiła częściowo prawdę, tak? Że oni mieli coś tam za darmo, mieli rzeczy. Zobaczmy, że gdyby to nie była prawda, to Izrael, który tam był, część Izraela, oni by nie weszli tego, oni nie podchwyciliby tego tematu, oni nie daliby się przekonać, powiedzieliby nie, tam jednak nie było nic takiego, tak? A jednak tutaj ten fragment pokazuje, że to musiała być prawda, że pewne rzeczy były dostępne dla ludzi i to bogactwo jedzenia było w Egipcie. Widzimy, że oni narzekając na te rzeczy, pokazali część prawdy, za którą po prostu poszedł Izrael w całości. I później możemy czytać, że Izrael w każdym domu, tak, w każdym mieszkaniu zaczęli narzekać, tak, i weszli w tego ducha narzekania. Więc jedną z tych takich rzeczy, o której tutaj możemy czytać, jest to, że to narzekanie było takim taką reakcją łańcuchową, tak? Że znalazła się grupa, która była kierowana pożądliwościami i ona zaczęła narzekać, wprowadziła kolejną grupę Izraelitów i później mamy tego narzekającego Mojżesza, który też w konsekwencji zaczął narzekać na ciężar, jaki niesie, że ma do czynienia z tymi ludźmi. Mówiłem o tym, że ta sytuacja nie jest taką sytuacją, której nie doświadczamy w domu. Myślę, że czasami mogliśmy doświadczyć takich rzeczy, kiedy na przykład nasze dziecko narzeka, tak? Ono narzeka na to, nie może, to zeszyt nie pasuje, to dzień jest nie taki, to krzywo stoi piórnik, tak? A później co się dzieje, kiedy tego narzekania jest dużo? My nie wytrzymujemy próby, tak? I wchodzimy narzekaniu. Co za dziecko, tak? Co za ciężar? Nie jestem w stanie tego znieść. I to ten fragment właśnie pokazuje fajnie tą reakcję łańcuchową, że od jednego może pójść do drugiego i jesteśmy w tym narzekaniu, tkwimy. I Mojżesz też tej próby nie przeszedł, on po prostu zaczął narzekać, tak? Na swoją sytuację, na to, że nie ma pomocy, tak? Że sam jest i to wszystko. I my czasami tak możemy z naszymi dziećmi, tak? Się poskarżyć. No, dałeś mi takie dzieci, Boże, nie do ogarnięcia, tak? No i to jest pewien problem, który pokazuje, że nawet od tego narzekania my możemy dojść do nas i możemy patrzeć z góry na, nie wiem, na dziecko, tak, że ono narzeka, ale sami jesteśmy w takim samym narzekaniu. Sami stanęliśmy w tym samym, w tych samych okolicznościach. Więc jest coś takiego jak ta reakcja łańcuchowa, ale jest też odpowiedzialność osobista, że to, że ktoś inny jest w narzekaniu, to nie mogę zrzucić odpowiedzialności na niego, gdy ja osobiście nie wytrzymałem tego ciśnienia, nie wytrzymałem tej próby i zaczynam sam wchodzić w to narzekanie. Więc myślę, że to jest ważne, co powinniśmy wiedzieć odnośnie tego narzekania. I mamy taką sytuację, że naród izraelski otrzymał od Pana Boga mannę. I kiedy przyglądałem się temu, kiedy on otrzymał mannę, to wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Myślałem, że oni z tą manną chodzili tam z rok czasu, bo to jest napisane, że jest drugi rok, to się działo w drugim roku od czasu wyjścia. I myślałem, że rzeczywiście ta manna im gdzieś tam obrzydła już po takim długim okresie. Ale to, co zobaczyłem po tych datach, które są wypisane w 10 rozdziale, 11 wierszu, i w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, i kiedy była manna darowana, to jest w drugiej księdze Mojżeszowej, 16 rozdziale, to Izraelici chodzili około 2 miesiące tylko z tą manną. To był okres około 2 miesięcy, kiedy oni weszli w ten tryb narzekania. Wydawało mi się, że to jest dużo dłużej, tak? Ale nie, tam są podane daty i ten 10 wiersz pokazuje, że to jest może niespełna, może około 2 miesięcy. Więc z tym Bożym zaopatrzeniem, cudownym chlebem z nieba, oni chodzili 2 miesiące. Psalm 78 mówi, że był to chleb anielski, było to zboże z niebios. I tak niedużo czasu było trzeba, żeby pojawiło się narzekanie. I ono zapaliło się od jakiegoś momentu i cały Izrael wszedł właśnie w to narzekanie. I chciałbym, żebyśmy tak krótko zobaczyli Boże odpowiedzi. Jedną z tych odpowiedzi, która była na to narzekanie, to, że widzimy Boży stosunek do narzekania. Tak? I to miało miejsce od wiersza pierwszego do wiersza trzeciego, gdzie jest powiedziane, że Bóg zareagował na narzekanie ogniem. I to była Boża odpowiedź. I ten fragment uczy nas tego, że narzekanie jest bardzo poważnym grzechem, jest po prostu grzechem, a za grzech jest śmierć. I to musimy mieć świadomość tego. Tak? Ostatnio mówiłem też, że mamy łaskę od Boga, tak? Że Bóg nas nie karci grzechem, tylko zostaliśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa i wszystkie grzechy nasze zostały zapłacone. I że dzisiaj nie musimy, kiedy wejdziemy w taki tryb narzekania, nie musimy od razu zginąć, tylko Bóg pozwala nam w swojej łasce iść dalej, żebyśmy zobaczyli tą swoją pozycję, jaką mamy w tym momencie i odwrócili się do Boga już nie w narzekaniu, tak, ale we wdzięczności. Więc jedna odpowiedź Boga to jest taka, że my powinniśmy mieć świadomość tego, że to jest po prostu złe i to jest grzech. Tak? Kiedy mamy wchodzić w ten tryb, pamiętajmy o tym, że to jest po prostu grzech. Inne Boże odpowiedzi na narzekanie to możemy zobaczyć u Mojżesza, kiedy Bóg w jakiś sposób reaguje na to, co Mojżesz uczynił. Mamy tu Bożą odpowiedź i mamy tu pokazaną wolę Bożą. Nie mamy tu żadnego żądania ze strony Mojżesza, ale mamy Bożą odpowiedź na pewne narzekanie Mojżesza. Mojżesz chciał śmierci tak naprawdę i uważał, że to jest jedynym rozwiązaniem, ale Bóg jest łaskawy. I Bóg nie chciał śmierci Mojżesza. Bóg chciał czegoś innego, miał inny zamysł. I możemy po pierwsze zobaczyć pewien ukryty Boży zamysł. I tutaj czytamy od 16 wiersza taką Bożą odpowiedź. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu, jako nadzorców i przywiedź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś Ty nie musiał go nosić. I tutaj mamy pewien zamysł, który rzeczywiście jest takim z jednej strony widoczny, ale z jednej strony jest ukryty. I chciałbym powiedzieć o tej bardziej ukrytej części. Mamy tutaj Mojżesza, który z powodu postępowania swojego ciała nie był w stanie tego unieść ciężaru przewodzenia. I możemy widzieć tutaj pewną taką słabość, cielesność po prostu w przewodzeniu. Kiedy patrzymy się na liczbę 70, to możemy widzieć tam dwie rzeczy. 10, które oznacza po prostu pełnię jako całość i 7, co oznacza uświęcenie albo odpocznienie w uświęceniu właśnie w tym siódmym dniu. I kiedy patrzymy się na Boży zamysł, to co Bóg zaplanował, żeby Mojżesz mógł dalej przewodzić, żeby Mojżesz mógł dalej prowadzić ten lud, żeby nie musiał narzekać i nie tkwić w grzechu, to Bóg dokonał czegoś wyjątkowego. I tych 70, tak jak patrzymy się w tych liczbach hebrajskich, jest po prostu zapowiedzią takiego doskonałego uświęcenia. W Rzymian, w 7 rozdziale, 14 wierszu, Rzymian 7 rozdział, 14 wiersz, w 14 wierszu czytamy, wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. I to, co mamy tutaj opisane, ten Boży zamysł, to on odnosi się do tego, jak Bóg zaplanował, jaka jest wola Boża w prowadzeniu Bożego ludu. I to, co możemy zobaczyć, że Mojżesz miał ducha. I ten duch miał być w części przekazany na 70. Co to oznacza? Tutaj mamy zapisaną taką wolę dotyczącą zakonu Bożego, Bożych przykazań, Bożych praw. I możemy widzieć właśnie w Mojżeszu, w ogóle Mojżesz w Starym Testamencie, czy w Nowy Testament pokazuje Mojżesza jako przedstawiciela prawa, przedstawiciela zakonu. Kiedy jest mowa o Mojżeszu, możemy czytać o zakonie. I to, co możemy widzieć tutaj, to, że Mojżesz występuje jako po prostu przedstawiciel zakonu. Jest napisane, że zakon jest duchowy. Tak samo jak Mojżesz był duchowy, tak? I zobaczmy, co jest dalej. W 8 rozdziale, 1 wierszu, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Więc Mojżesz potrzebował pomocy tych 70 mężów, czyli uświęconej doskonałości. I to było zapowiedzią uświęcenia w Jezusie Chrystusie. Kiedy patrzymy się na ten fragment z 4 Mojżeszowej, to możemy widzieć, że wolą Bożą dla prowadzenia Bożego ludu jest doskonałe uświęcenie w Chrystusie. I to jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać. 3 wiersz mówi coś szczególnego, tego 8 rozdziału Listu do Rzymian. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I zobaczcie tutaj ten obraz Mojżesza. Zobaczcie obraz Mojżesza jako zakon. Mojżesz jako duchowy nie mógł wykonać woli z powodu słabości ciała, tak? On narzekał, on popełnił grzech i nie mógł tego wykonać. On był niezdolny do tego, żeby poprowadzić, tak? I Bóg musiał to przenieść na tych 70 starszych, 70 mężów. I tutaj mamy właśnie odniesienie, tak? Co to oznacza? Że zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, tak? Mojżesz nie mógł tego dokonać. Zakon nie mógł tego dokonać, ponieważ był słaby z powodu ciała. I tego dokonał Bóg. I właśnie czego dokonał Bóg? Zobaczmy, że to nie jest żądanie Mojżesza, ale to jest działanie Boga. To jest zamysł Boga, który pochodzi, jego wola pochodzi od samego Boga. I tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Czyli to, co Bóg zrobił, to zrobił uświęconą doskonałość, tak, w Jezusie Chrystusie. I my dzisiaj, kiedy patrzymy się na Boże prowadzenie, patrzymy się już właśnie przez ten pryzmat, tak? Patrzymy się przez to, co Słowo Boże mówi, że kiedy myślimy w ogóle o prowadzeniu, jakimkolwiek prowadzeniu, tak, czy własnych dzieci, czy w jakiejś grupie, w której się znajdujemy, czy zboru, to nie da rady prowadzić zboru, kiedy nie ma tego doskonałego uświęcenia, którym jest Jezus Chrystus. Tak? I możemy widzieć, że powstaje dużo grup na świecie, tak? Jest dużo jakichś grup, które próbują wziąć Pismo Święte, gdzie nie mają Ducha Świętego i robią jakąś kolejną religię, tak? Kolejny zakon. Możemy widzieć, że ludzie tworzą jakieś prawa i zasady i nie są w stanie prowadzić. Dlaczego? Dlatego, że nie ma Ducha. Tak? A możemy widzieć, że Słowo Boże mówi o tym, że będą różne grupy, które odrzucają Jezusa Chrystusa, odrzucają to uświęcenie, które jest doskonałe i dzięki temu, że odrzucają, czy z powodu tego, że odrzucają, nie są w stanie prowadzić, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby to było prowadzenie Boże. i będą się potykać z powodu swojej cielesności. I to jest właśnie prawda, która jest zapisana w tym fragmencie. I taki jest Boży zamysł, tak? Boża wola. Kiedy myślimy o tym, kiedy widzimy tego Mojżesza narzekającego, on nie mógł tego zrobić sam. Ale Bóg zaplanował i Bóg zapisał właśnie w tym miejscu, jaka jest przyszłość, tak? Jaki jest plan Boży. To jest jedna z takich rzeczy. Druga z takich rzeczy, możemy widzieć, że Boży zamysł w prowadzeniu to jest nie przez jednego, tak? I mamy tutaj napisanego, opisanego Mojżesza i mamy opisanych 70, którzy mieli wraz z nim prowadzić, tak? I od wiersza 24 tam mamy taką wzmiankę. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana, potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu i stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, wziął też nieco z ducha, który był w nim, tak, to o czym mówiliśmy, że zakon jest duchowy, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się też już nie zdarzyło. Lecz w obozie byli tam dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, czyli miłość, a drugi nazywał się Medad, czyli kochający. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. Czyli tych 68 prorokowało przy namiocie zgromadzenia razem z Mojżeszem, a tych dwóch zostali w obozie. Po prostu nie stawili się do namiotu, tylko prorokowali właśnie w tym miejscu. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swej młodości i rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: Czyż byłeś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Więc mamy tutaj opisane, że odpowiedzią na narzekanie Mojżesza było to, że prowadzenie zboru miało być nie przez jednego, tak? I możemy widzieć, że ogólnie, kiedy powstaje koncepcja prowadzenia zboru jednoosobowo, jest to na pewno nie biblijne, nie jest to według Bożego zamysłu, bo tutaj ten doskonały zamysł uświęcenia, on jest oparty właśnie na Chrystusie, który uświęca, który jest źródłem uświęcenia, ale podaje na wiele osób, tak? Na po prostu na zbór. Możemy widzieć pewne tego wyjaśnienie w 1 Koryntian, 3 rozdziale. W 21, 22 wierszu. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Tak? I mamy tutaj pokazaną tą właśnie prawdę, tak? Że nie polega na jednym. Tak? Bóg nie chce prowadzić Bożego ludu poprzez jednego, nie ma tej koncepcji. Tak? Czasami pojawia się gdzieś taka myśl i wybierania jednego tego prowadzącego. Natomiast Boży zamysł jest taki. Paweł, Apollos, Kefas i wiele innych rzeczy, czy teraźniejszość, czy te rzeczy, które doświadczasz teraz, czy te rzeczy, które doświadczasz później, to wszystko jest dla was, tak? To wszystko jest po to, żebyśmy mogli się uświęcać, tak? Żebyśmy mogli zdobyć mądrość, żebyśmy mogli zobaczyć, co jest w naszym sercu, żeby Słowo Boże mogło przenikać i po prostu skupia się właśnie na tych rzeczach, tak? Że to nie jest jednoosobowe. Więc dążenia czy przywódców Kościoła, czy jakichś, którzy prowadzą, w ogóle nie powinny być w tym kierunku, tak? Dlaczego? Bo to nie jest Boży zamysł. Bożym zamysłem jest to, że Bóg dał wielu, którzy w Jezusie Chrystusie mogą działać, którzy w Jezusie Chrystusie przynoszą zbudowanie. Apostoł Paweł mówił nawet więcej, pokazywał, że chciałbym, żeby wszyscy prorokowali, tak? I to, co mówił Mojżesz, tak? Czy ty jesteś, Jozue, zazdrosny o mnie? Ja chciałbym, żeby cały obóz prorokował, tak? I to jest Boży zamysł, że nie tylko pokazuje, że to uświęcenie przychodzi przez wielu różnych, czy nauczycieli, tak? Ale przez cały zbór. I to jest błogosławieństwo Boże, że Bóg dotyka swoim duchem i te zapowiedzi, które były tam w tej czwartej Mojżeszowej, właśnie o tym mówią. I tam możemy widzieć tą prawdę, tą zasadę, że przez cały zbór. Więc mamy tutaj odpowiedzi, które były odpowiedziami na narzekanie Mojżesza. I możemy spojrzeć na tą naszą cielesność, tak, kiedy się gdzieś tam wybija, kiedy może tracimy chwilę takiego pójścia za Jezusem, takiego uświęcenia się, takiego dążenia. Pójść za słowami apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian 9 rozdziału 27 wiersza, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. I to jest wspaniałe słowo, które mówi o tym, że cielesność rzeczywiście może i skutecznie przeszkadza w prowadzeniu, tak? Czy w prowadzeniu moim względem dzieci, tak? Kiedy mam prowadzić dzieci, kiedy zamiast tą odpowiedzią Bożą, że we mnie powinna być pełnia Chrystusowa i powinienem właściwie zareagować, to się wylewa z mojego ciała, tak? Grzech, tak? Jakieś narzekanie. I to widzimy, że ten sposób trzeba po prostu ujarzmiać. I dlatego apostoł Paweł mówi, umartwiam ciało moje i ujarzmiam, żebym przypadkiem zwiastując dla innych sam nie był odrzucony, że to nie zostanie po prostu przyjęte, tak, jako działanie. Może czasami skutek odniosę, gdy dziecko czy jakąś osobę przyprę do muru, tak, ale na pewno nie jest to Boży zamysł. Bożym zamysłem jest duch miłości, cierpliwości i do tego powinniśmy szukać. Więc cielesność rzeczywiście może być przeszkodą w przewodzeniu i obnaża czasami tą naszą ludzką naturę. Druga taka słabość, która jest widoczna w tym narzekaniu, to jest niewiara Mojżesza w Boże zaopatrzenie. Wiersz 19 do 23 czytamy: nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni, ale przez cały miesiąc. Aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne. Dlatego, żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. I rzekł Mojżesz, 600 tysięcy pieszych liczy lud, pośród którego jestem, a ty mówisz, daj im mięsa i będą jeść cały miesiąc? Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im wystarczy? I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. Więc możemy widzieć tutaj w tym narzekaniu taką drugą słabość, niewiara Mojżesza w Boże zaopatrzenie. I rzeczywiście, kiedy czytamy te cuda, które w Nowym Testamencie były tam nakarmienie 5000 ludzi, to, co miał Mojżesz, to było w ogóle przekraczało, tak? Tą sytuację. 600 tysięcy pieszych. Być może tam było milion ludzi, a niektórzy podają, że 2 albo ponad 2 miliony ludzi. I teraz są rok czasu po wyjściu z Egiptu. Na początku wyszli w zaopatrzeniu, tak? Wszystko tam wynieśli. Nawet zapożyczyli jakieś rzeczy. Ale później był rok na pustyni. I rzeczy się kończą. Idzie Boże zaopatrzenie. Bóg dał mannę. Bóg dał wodę. I czasami, kiedy patrzymy się na nasze życie, to możemy widzieć, że kiedy wychodzimy ze świata, kiedy żyliśmy tam, mamy jakieś rzeczy, nagromadziliśmy. I później myślimy, że wchodzimy do życia z Bogiem i będziemy obfitować, a okazuje się, że nagle tak się rzeczy toczą, że tracimy. Tu nam ktoś ukradł, tam ktoś coś tak zrobił, że nie mamy. Oczekiwaliśmy więcej, a okazuje się, że nie mamy. I przychodzi to, że musimy żyć w zaufaniu do Boga i tego, czy Jemu ufamy, że On da wystarczająco na to, żebyśmy mogli prowadzić życie i pobożność, i byli pobożni. Więc mamy tutaj sytuację, gdzie to Bóg po prostu wyznacza ramy zaopatrzenia i my powinniśmy ufać Bogu, że to, że znaleźliśmy się w takim miejscu i może to jest przeciwieństwo do teologii sukcesu, że kiedy idziesz do Chrystusa, to byś miał wszystko, tak? Nie, tak nie ma. Słowo Boże nie uczy o tym. Jeżeli macie do czynienia z taką teologią, to idźcie jak najdalej z tego miejsca, które to uczy, bo to nie jest prawdą. Prawdą jest życie w zaufaniu, tak? Życie w tym, że to On ci da tyle, ile ci jest potrzebne. I Bóg wyznacza ramy zaopatrzenia. W Sędziów, w 7 rozdziale, jest mowa o Gedeonie. I co ciekawe, kiedy czytamy o Gedeonie, który miał wyzwolić lud spod Midjańczyków, wybrał Gedeona i Gedeon zwołał ludzi, tak? I on jak zwołał ludzi, to zebrało się tam wokół niego 32 tysiące chyba, tak, 32 tysiące ludzi. Dużą grupę zwołał. trąbił, wysłał, poselstwo zbiegło się 32 tysiące ludzi. Ale Bóg powiedział coś takiego, rzekł do Gedeona: zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wyniósłby się ponad mnie, powiadając: sami wybawiliśmy. I Gedeon miał powiedzieć, że kto jest bojaźliwy, lękliwy, niech pójdzie do domu. I 22 tysiące odeszło. Zostało 10 tysięcy. Później z tych 10 Pan Bóg zrobił im test i z 10 tysięcy znowu odeszło 9700 osób. Zostało 300. I tymi 300 wyzwolił. Zobaczmy w ogóle ten kontrast, który jest w 12 wierszu. Midjańczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza. Ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. 300 bez liku, jak piasku. I to jest właśnie wiara, przykład wiary w Boże zaopatrzenie. Gedeon rzeczywiście potrzebował wzmocnienia, tak, jego wiary. I Bóg dał mu to wzmocnienie wiary. I tymi 300 ludźmi poszedł w imieniu Pana Boga. I zwyciężyli. To jest przykład wiary w zaopatrzenie. I widzimy teraz kontrast Mojżesza, tak? Gdzie mówi, rzeczywiście stoi przed ogromnym problemem. Milion ludzi do wykarmienia, dać im mięso. To jest niemożliwe. Ale Bóg daje. Bóg daje to w obfitości. I w tej czwartej Mojżeszowej czytamy, że tam naprawdę bardzo dużo tego zebrali. Wypuścili się na polowanie, na przepiórki, powiał wiatr i przepiórki przyleciały i mogli złowić. Więc możemy widzieć, że jest to bardzo ważne, te Boże zamysły, Boża wola, kiedy jest mówione o prowadzeniu ludzi, tak? Znowu zwracam się, niezależnie od tego, czy mam jedną osobę, czy dwie, czy rodzinę, czy może znajomych, gdziekolwiek jestem, czy w zborze, kiedy myślimy o tej koncepcji prowadzenia po Bożemu, to musi być w Bożym Duchu, przez Jezusa Chrystusa i nie może być w pojedynkę. Tak? I widzimy, że też tą drugą rzeczą jest to, że po prostu trzeba wierzyć w Boże zaopatrzenie. Tak? Trzeba wierzyć w to, że Bóg daje, że Bóg zaopatruje, że Bóg jest tym, że to Bóg, a nie człowiek, tak? Jest tym, który może nakarmić. Więc może przerwę w tym miejscu z tymi odpowiedziami, a jak będzie inny czas, może inne miejsce, to zobaczymy jeszcze dalej, jak Bóg odpowiadał na te narzekania, ale ze strony ludu. Więc niech Bóg nam dopomoże w naszym życiu mieć odpowiedni stosunek do Boga, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest tym, który chce nas zaopatrzyć we wszystko, żebyśmy rzeczywiście mogli nie tylko sami się budować, ale żebyśmy mogli innych budować w życiu czy w tych miejscach, które mamy. Tak? Bo wiemy, że ja nie mam często dostępu do miejsc, których wy macie, a wy macie dostęp do przestrzeni, w której ja nie mam, czy nie ma jakiś inny brat, czy jakaś inna siostra, tak? I to jest wspaniałe, że my patrzymy się na Jezusa, tak, który może przez nas prowadzić innych do uświęcenia, prowadzić nas do uświęcenia, żebyśmy nie szli w tych przeszkodach cielesnych, w tej cielesności, ale żebyśmy mogli po prostu chodzić w Duchu Świętym. I niech Jezus Chrystus, módlmy się o to, żeby pomógł nam w tym, żebyśmy mogli rozsądzać sytuację, żebyśmy narzekając na innych, czasem sami nie ulegli cielesności, tak? Patrzmy się i badajmy to, bo to naprawdę myślę, że nie raz i nie dwa się zdarzyło w naszym życiu. Więc bądźmy czujni na te rzeczy. Amen.